Na antenie witam bardzo serdecznie pana profesora Przemysława Czarnka, posła na Sejm Rzeczypospolitej. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się ojcu, kłaniam się wszystkim radiosłuchaczom.
Gdy rozmawiamy, trwa Rada Bezpieczeństwa Narodowego, niezwoływana od 2016 roku, czyli od 4 lat. Tydzień temu byliśmy świadkami wysłuchania w polskim Sejmie informacji na temat sytuacji związanej z koronawirusem. To wysłuchanie z inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy, a teraz pan prezydent zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Pytanie, czy jest aż tak źle?
Sytuacja jest na pewno poważna. Wszyscy obserwujemy na bieżąco komunikaty, które rząd każdego dnia nam przedstawia. Sytuacja nie jest oczywiście bardzo poważna, tak poważna jak we Włoszech czy w innych krajach europejskich. Natomiast z koronawirusem musimy przyznać i z tego rodzaju zagrożeniem mamy do czynienia po raz pierwszy od czasu, kiedy pan prezydent sprawuje swoją funkcję, swój urząd od 2015 roku. No i to jest ten moment, kiedy Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest absolutnie potrzebna po to, żeby po pierwsze pokazać przedstawicielom wszystkich klubów parlamentarnych i wszystkich ugrupowań politycznych będących w Sejmie, jaka jest bieżąca sytuacja, jaki jest stopień zagrożenia i co będzie podejmowane, czy co już jest podejmowane, żeby przeciwstawić się temu zagrożeniu. No a po drugie, no mamy jeszcze żywo w pamięci te fake newsy przedstawicieli opozycji, które sugerowały, że rząd cokolwiek ukrywa, jeśli chodzi o koronawirusa. W związku z powyższym wszystko jest otwarte i dlatego pan prezydent chciał również porozmawiać dzisiaj w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Sytuacja jest taka, jaką państwo wszyscy obserwujecie. Mamy 18, zdaje się, w tym momencie przypadków zarażeń. To jest zupełnie inaczej niż w innych krajach, takich jak na przykład we Włoszech, gdzie mamy tysiące zarażeń, mamy ofiary śmiertelne. Natomiast rząd podejmuje wszystkie decyzje, które idą o krok do przodu po to, żeby uniknąć takiej skali problemu, z jaki mamy do czynienia właśnie we Włoszech czy w innych krajach europejskich. I to jest pewnie dzisiaj przedmiotem rozmów pana prezydenta i członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która to Rada Bezpieczeństwa Narodowego, warto to podkreślić, jest organem doradczym pana prezydenta.
W skład Rady wchodzą m.in. przedstawiciele poszczególnych partii lub klubów parlamentarnych, między innymi Koalicji Obywatelskiej. Część klubów opozycyjnych, czy przedstawicieli tych klubów, liderów partii opozycyjnych, tuż przed wejściem do budynku Rady Bezpieczeństwa Narodowego bardzo krytykowała postępowania rządzących w sprawie koronawirusa. Czy możemy się zatem spodziewać, że podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego przedstawią swoje rekomendacje w tej sprawie, konkretne propozycje, jakie działania powinny być podjęte, czy też to, że po wyjściu z Rady będzie ta sama narracja krytyczna, bez żadnych konstruktywnych rozwiązań?
Jesteśmy w takiej sytuacji, że wszelką krytykę należy po prostu przyjmować i wysłuchać po to, żeby również z tego wyciągać wnioski. Natomiast nie ma najmniejszej wątpliwości, że no niestety koronawirus staje się również przedmiotem gry kampanii wyborczej. W związku z powyższym nie spodziewam się, mówiąc zupełnie szczerze, żeby przedstawiciele klubów i partii opozycyjnych, wychodząc z budynku, chwalili rząd. Jesteśmy w okresie kampanii wyborczej i siłą rzeczy widać, że wykorzystują to w grze wyborczej. Tymczasem rząd podejmuje wszystkie decyzje, jak państwo widzicie, również te wczorajsze i dzisiejsze, o zawieszeniu imprez masowych, rekomendacje dla szkół, dla uczelni wyższych. Wszystkie decyzje, które idą o krok do przodu, to jest niezwykle ważne, o krok do przodu po to, żeby uniknąć takiej skali problemów, z jaką już dzisiaj borykają się takie kraje jak Włochy. Żywo dyskutowana jest ta kwestia w rozmaitych gremiach. Wiem, że zarówno rząd, jak i pan prezydent są w pełnym, stałym kontakcie i wszystkie te decyzje dotyczące życia społecznego, życia publicznego rzeczywiście są mocno ważone po to, żeby z jednej strony rzeczywiście podejmować to, co jest konieczne, bo przecież nie mamy do czynienia z paniką, nie mamy do czynienia z jakimś przepotężnym problemem, ale jest to problem, którego bagatelizować w żaden sposób nie można i trzeba podjąć takie działania, które by spowodowały, że unikniemy konsekwencji takich jak we Włoszech, nie chcemy doprowadzić doprowadzić do sytuacji radykalnego ograniczenia życia społecznego, a to obserwujemy na ulicach wielu miast europejskich.
Przy TRBN-em odbyło się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, w którym uczestniczył pan premier, ale także wicepremier Jarosław Gowin, minister szkolnictwa wyższego, minister edukacji i spraw wewnętrznych, zdrowia oczywiście, wyszli razem na konferencję. Pan premier zapowiedział odwołanie wszystkich imprez masowych na terenie całej Polski, ale też pojawiły się głosy ze strony ministra edukacji, ministra szkolnictwa wyższego, że być może będą dodatkowe rekomendacje, oczywiście w miarę rozwoju sytuacji. Pytanie, czy zagrożone są lekcje w szkołach, wykłady na uczelniach, no i obecność dzieci w przedszkolach. Wiemy, że ten wirus szczególnie groźny jest dla osób starszych. To by znaczyło, że dziadkowie raczej wnukami, dziećmi w tym czasie nie będą się opiekować, bo mogliby się narazić właśnie na zarażenie koronawirusem.
Wszystkie te kwestie są brane pod uwagę przy podejmowaniu tego rodzaju decyzji, również opieka nad dziećmi. Natomiast najważniejsza rzecz w tym momencie to jest ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się tego wirusa i siłą rzeczy wszystkie te miejsca, w których mamy do czynienia z tłumem osób, z dużym udziałem osób, mieszkańców naszego kraju, młodszych bądź starszych, muszą być pod szczególną lupą. I tak to właśnie w tym momencie się dzieje. Stąd mamy do czynienia dzisiaj z rekomendacjami. Nie mamy do czynienia dzisiaj jeszcze z jakimiś decyzjami, które zawieszają wprost wykłady na uczelniach, czy zajęcia w szkołach, czy pracę przedszkoli, czy żłobków. Natomiast nie ma wątpliwości również, że sytuacja jest rozwojowa. Pan premier jednoznacznie przekazał dzisiaj informację, która wynika wprost z obserwacji nie tylko co się dzieje, z tego, co się dzieje u nas, ale z tego, w jaki sposób ten wirus rozwija się w innych krajach, jeszcze raz odwołam się do przypadku Włoch czy Niemiec, no i nie ma dzisiaj sytuacji takiej, w której moglibyśmy powiedzieć, że wirus ustaje. Nie, wręcz przeciwnie, wirus jest w fazie rozwojowej. Dlatego trzeba brać pod uwagę wszystkie ewentualności na najbliższą przyszłość. Również tę, o której ojciec wspomniał, czyli możliwość zawieszenia zajęć w szkołach czy przedszkolach. Nie ma, jeszcze raz powtarzam, takiej decyzji teraz. Jest stały kontakt rządu, Ministerstwa Edukacji z placówkami oświatowymi pana premiera Jarosława Gowina z kolegium rektorów po to, żeby reagować na bieżąco z minuty na minutę na to, co się będzie działo. Jeszcze raz powtarzam, zdrowie mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej, zdrowie Polaków jest tym wszystkim najważniejsze. No a zdrowie to jest podstawa całej działalności życia i całego życia społecznego i gospodarczego naszego kraju.
Wczoraj pan premier Włoch ogłosił, że całe Włochy są czerwoną strefą, jest zakaz przemieszczania się poza wyznaczonymi przypadkami, które mogą zezwolić na takie poruszanie się, między innymi do pracy czy do szpitala. No brzmi to trochę jak taki stan nadzwyczajny. Czy w kontekście polskim, kiedy planowane są wybory prezydenckie na 10 maja, pierwsza tura wyborów, jak będzie potrzebna druga, to 24 maja, czy ewentualnie rozpatrywany jest scenariusz tego, że te wybory będą przesunięte, gdyby okazało się, że no, jednak będzie trzeba podjąć bardziej drastyczne środki?
Nie ma na razie takich planów, na razie na ten temat w ogóle się nie mówi i o tym się nie myśli. Do wyborów mamy 2 miesiące, szanowni państwo. To jest bardzo długi okres czasu. Przypomnę, że jeszcze 2 miesiące temu, czyli na początku stycznia, w ogóle z tym problemem niemalże nie mieliśmy do czynienia. Dopiero pojawiały się te informacje z Chin, więc co będzie za 2 miesiące, to dopiero zobaczymy. Na razie trzeba podejmować wszystkie działania, które spowodują, że rozprzestrzenianie się tego wirusa będzie najmocniej, jak jest to tylko możliwe, ograniczone, a w ten sposób unikniemy tych kłopotów, o których ojciec mówi, bo siłą rzeczy, gdyby doszło do sytuacji takiej, że wirus będzie się rozprzestrzeniał, że to zagrożenie epidemiologiczne będzie narastało i nie malało w perspektywie następnych 2 miesięcy, to pewnie będą również i tego rodzaju decyzje analizowane o wprowadzaniu różnego rodzaju rozwiązań przewidzianych w Konstytucji, które by odraczały termin wyborów, ale na ten moment o tym nie myślimy. i na ten moment nie myślimy my jako większość rządząca, natomiast wiem również, że na ten moment nie jest to planowane przez rząd.
A czy koronawirus pana zdaniem stanie się takim naczelnym tematem kampanii wyborczej? Pan prezydent Andrzej Duda zawiesił spotkania masowe, otwarte z wyborcami. To samo uczynili dzisiaj Małgorzata Kidawa-Błońska, wczoraj Szymon Hołownia, dzisiaj także kandydat Lewicy Robert Biedroń.
Jeszcze raz, czy można powtórzyć, bo miałem chwilkę przerwy?
Chodzi o spotkania otwarte z wyborcami, zawieszone przez pana prezydenta w charakterze masowych spotkań wyborczych. Również kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydat na prezydenta Szymon Hołownia i kandydat Lewicy Robert Biedroń zawieszają czasowo duże spotkania otwarte.
Tak jest, no i to jest odpowiedzialna decyzja, dlatego że na tych dużych spotkaniach otwartych no trudno jest zapanować nad tym, kto przychodzi i w jakim stanie zdrowia. To są zawsze potencjalne miejsca rozprzestrzeniania się wirusa, dlatego już wczoraj wieczorem pan prezydent zapowiedział, że zawiesza ten rodzaj prowadzenia kampanii wyborczej. Bardzo odpowiedzialna decyzja pana prezydenta, w ślad za tą decyzją pana prezydenta poszli również, jak słyszymy i widzimy, przedstawiciele innych ugrupowań i kandydaci innych formacji politycznych.
Jak będzie w takim razie wyglądała kampania prezydencka poszczególnych kandydatów, w tym pana prezydenta? Bo pan prezydent zawsze podkreślał, że te spotkania wyborcze otwarte z ludźmi no dodają takiej motywacji, kiedy spotyka się twarzą w twarz, no ale zdaje się, te spotkania przynajmniej czasowo będą ograniczone. To znaczy, że gdzie ta kampania się przeniesie?
No, nie ma najmniejszej wątpliwości, że jest to bardzo duże utrudnienie w prowadzeniu kampanii wyborczej, zwłaszcza dla pana prezydenta, który, jak wiadomo, ma znakomity kontakt ze społeczeństwem. Na spotkania pana prezydenta przychodziły tłumy zdecydowanie większe niż na spotkania innych kandydatów na prezydenta. Ten kontakt pana prezydenta z mieszkańcami poszczególnych niewielkich miasteczek był niezwykle ważną siłą pana prezydenta w tej kampanii, no ale dziś mamy do czynienia z sytuacją ekstraordynaryjną, której odpowiedzialna głowa państwa, a taką głową państwa jest pan prezydent Andrzej Duda, musi podjąć takie decyzje, które na pierwszy rzut oka rzeczywiście są, no powiedzmy, nie po drodze z taktyką kampanijną przyjętą przez sztab wyborczy pana prezydenta i samego pana prezydenta. W ten sposób będziemy komunikować się w takich okolicznościach, będziemy się komunikować ze społeczeństwem za pomocą wszystkich innych dostępnych metod, środków masowego przekazu, mediów społecznościowych, komunikatów na Facebookach, Twitterach, spotach reklamowych, spotach wyborczych. No to są te dostępne środki komunikacyjne dostępne dla wszystkich sztabów wyborczych na świecie dzisiaj.
Pytanie związane też z tekstem, który dzisiaj ukazał się na portalu W Polityce. Tekst pani Marzeny Nykiel i tytuł: czy środowisko prezydenta Dudy gra na jego zwycięstwo? Póki co kampania opiera się na samym kandydacie zupełnie inaczej niż u konkurentów. Autorka wskazuje jakby na trzy takie płaszczyzny, przestrzenie. Pierwsza to aktywność samego prezydenta i tutaj komplementuje tę aktywność. Druga to aktywność sztabu, którego, jak twierdzi, właściwie nie ma, bo jest kilku szefów działających niezależnie, których w ogóle nie widać przy prezydencie, a z niektórymi są coraz poważniejsze problemy, to cytat. No i trzecie to aktywność Prawa i Sprawiedliwości i, jak twierdzi, nie tylko nie widać tu mobilizacji wspólnej gry na zwycięstwo, ale brakuje nawet konstruktywnego wsparcia dla kandydata. Co pan sądzi na temat takiej diagnozy?
To jest absolutnie nieobiektywna opinia. Świadczy o tym kilka faktów. No, po pierwsze, odniosę się do samego wsparcia dla kandydata. No, siłą sztabu wyborczego pana prezydenta, pana kandydata na prezydenta, pana prezydenta Andrzeja Dudy, jest sam pan prezydent Andrzej Duda. I to jest siła, która zdecydowanie nas wyróżnia. W innych przypadkach pewnie kandydaci muszą być wspomagani przez sztabowców, bo nie mają takiego kontaktu ze społeczeństwem. No i tylu argumentów merytorycznych, bo tu chodzi przede wszystkim o argumenty merytoryczne, jakie pan prezydent ma do przekazania społeczeństwu. Kandyduje na urząd prezydenta pan prezydent Andrzej Duda na następną kadencję i to on w szczególności kontaktuje się ze społeczeństwem na spotkaniach otwartych. Ale są też spotkania w poszczególnych województwach, w poszczególnych okręgach wyborczych. Na Lubelszczyźnie takie spotkania w powiecie kraśnickim już od kilku tygodni się odbywają. Są zaplanowane również takie spotkania i to w dużej ilości w miesiącu marcu na pozostałych częściach województwa lubelskiego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i jaki będzie rodzaj tych spotkań z uwagi na ten koronawirus. No i zapowiedź pana prezydenta, że ogranicza swoją aktywność na dużych spotkaniach. My będziemy to analizować, jak to wygląda u nas i czy rzeczywiście wszystkie, również te najmniejsze spotkania będziemy odwoływać. Natomiast jeśli chodzi o aktywność samego sztabu wyborczego, to ja mogę powiedzieć po sobie, ojcze. Ja od dłuższego czasu praktycznie w domu nie przebywam. Jestem cały czas na miejscu w sztabie, cały czas na miejscu do dyspozycji mediów i cały czas rozmawiam na tematy kampanijne, jednoznacznie pokazując bardzo silne strony pana prezydenta Andrzeja Dudy i jego ogromne sukcesy w ostatnich 5 latach i jego plany na następne 5 lat prezydentury, więc nie zgadzam się z tą opinią, która została przedstawiona.
To jeszcze jedno pytanie, może już poza koronawirusem, poza tą kampanią. TSUE zajął się wczoraj Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Odbyło się wysłuchanie stron w sprawie wniosku Komisji Europejskiej o tymczasowe zawieszenie działalności. Co dalej w związku z tym z Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego?
Izba Dyscyplinarna działa sprawnie, działa na podstawie obowiązującej w Polsce ustawy o Sądzie Najwyższym. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma mocy prawnej zawieszenia działalności tej Izby. To jest polska ustawa, którą może ewentualnie podważyć tylko i wyłącznie Trybunał Konstytucyjny, bądź może ją zmienić parlament. Nie ma takich planów w parlamencie, aby zawieszać działanie Izby, która jest absolutnie kluczowa, jeśli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, wprowadzanie normalnego modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej w polskim sądownictwie. My z wielkim spokojem podchodzimy do tego, co się dzieje w Trybunale Sprawiedliwości Europejskiej, stojąc absolutnie twardo na stanowisku ugruntowanym argumentami prawnymi. Trybunał Sprawiedliwości Europejskiej nie może ingerować w wewnętrzne sprawy Polski.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Przemysław Czarnek, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę.
Kłaniam się państwu wszystkim i zdrowo się trzymajcie, cała rodzina Radia Maryja.
Dziękujemy. Z panem Bogiem.